Już od pewnego czasu Ewangelia Jana bardzo do mnie przemawia na nowo. Dostrzegam rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem. Historie, które wcześniej znałem, gdzieś na nowo ożywają. I też tak właśnie, nie wiem, jakieś 2 miesiące temu bardzo mocno dotknęły mnie słowa Jezusa z 6 rozdziału właśnie Ewangelii Jana, kiedy Jezus wygłaszał kazanie, mówiąc, używając takiego zdania, ja jestem chlebem żywym. Bardzo wtedy dotknęły mnie te słowa, chyba pierwszy raz tak mocno. I gdzieś w ostatnich 2 tygodniach znowu to słowo gdzieś do mnie zaczęło wracać. Coraz częściej się pojawiało w mojej głowie. Zapewne jak zastanawiałem się dlaczego, to pewnie dlatego również myślę, że jednym z powodów jest to, że gdzieś od 3 tygodni nie miałem chleba w ustach. Zwykłego po prostu chleba. I zacząłem się zastanawiać, być może też właśnie to było powodem, dla którego te słowa jakoś w mojej głowie inaczej wybrzmiewały. Ale kiedy tydzień temu, już na koniec naszego nabożeństwa, naszego uwielbienia, na sam koniec wyszedł Tomek Bednarek i stanął tutaj, dotknięty przez Ducha Świętego, przynaglony do tego, by coś powiedzieć, kiedy wyszedł i chciał przeczytać fragment psalmu, zanim rozpoczął go czytać, powiedział właśnie to jedno zdanie z 6 rozdziału. Zaczął mówić o relacji i powiedział, Jezus jest prawdziwym chlebem żywym. Później zaczął czytać fragmenty właśnie tego psalmu, bodajże 147. Przyznam szczerze, nie do końca już wiem, co on dalej czytał, bo to jedno zdanie bardzo mocno mnie zatrzymało i właściwie już nic dla mnie nie istniało z tego, co on mówił. Wtedy też zrozumiałem, że chciałbym do tego słowa wrócić i dziś tym słowem się z wami dzielić. W pierwszej części swojego zwiastowania przyjrzymy się tym słowom, co one dla nas dziś oznaczają. Czy mają jakąkolwiek wartość? W drugiej części chciałbym, byśmy spojrzeli troszkę szerzej na kontekst tych słów, w jakich one padają, ponieważ jeśli przyjrzymy się całemu rozdziałowi 6, to kiedy spojrzymy na to, co następuje przed tymi słowami i po tych słowach, to myślę, że patrząc na cały rozdział 6, możemy zobaczyć coś jeszcze, możemy dostrzec pewną głębię, która może wywrzeć gigantyczny wpływ na nasze życie. Nie będę dzisiaj czytał całego 6 rozdziału, bo tego czasu by nam tutaj nie wystarczyło. Będę czytał od wersetu 27, ale jeszcze wcześniej chciałem oddać Bogu chwałę. Ojcze Niebieski, powierzam ten czas Tobie. Otwieraj nasze serca, proszę Cię. Ty jesteś najlepszym słowem żywym. Ty jesteś prawdziwym chlebem i tylko Ty jesteś w stanie nas nakarmić tutaj dzisiaj. Tylko Ty jesteś w stanie dać nam, Panie, zrozumienie i głębię tego słowa. Jesteśmy słabi, jesteśmy krusi, ale Ty jesteś mocny, Ojcze. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź, otwórz najgłębsze zakamarki naszych serc. Daj nam widzieć mocniej i głębiej, Panie, by to słowo nas przemieniało, byśmy stawali się podobnymi do Ciebie. Ja, Ojcze, oczywiście oddaję się do Ciebie, do swojej dyspozycji. Bądź moimi ustami. Bądź wywyższony w tym słowie. Amen. Ewangelia Jana, zaczynam od 27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli tedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba wstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. 11 wersetów dalej, od 47. Jezus mówił, kontynuował, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny i ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywać, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wielu tedy spośród uczniów jego usłyszawszy to mówiło, twarda to mowa, którzy jej słuchać może. I 5 wersetów dalej, w 66 czytamy, od tej chwili wielu jego uczniów zawróciło i już za nim nie chodziło. Nie wiem, czy jakiekolwiek nauczanie Jezusa spowodowało takie tsunami w szeregach jego uczniów. Chyba już takiego słowa nigdy nie znajdujemy, które spowodowało, że tak wielu zawróciło. To nie byli przypadkowi słuchacze. To byli jego uczniowie. Nie z tego kręgu najbliższych, ale ci troszkę dalej, którzy byli gdzieś chodzili, cały czas podążali za Jezusem. Jezus doskonale wiedział, że to, co powie, wstrząśnie tłumami. Jezus doskonale wiedział, że wielu zawróci i za nim nie będzie dalej szło. A jednak pomimo to mówi to, co mówi. Nie przebiera w słowach, nie próbuje wybielić tego, co, nie wiem, zmienić, by to się bardziej podobało. Jezus mówi prawdę i tylko prawdę. Czy Jezus nie mógł zastosować jaśniejszego przekazu? Nie mógł powiedzieć, nie wiem, troszkę inaczej, żeby to było bardziej zrozumiałe, bardziej czytelne. Jego uczniowie odbierają te słowa bardzo dosłownie. Kiedy zadają mu pytanie, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Żydzi znali język symboli i metafor. W Starym Testamencie pełno jest odniesień właśnie tego typu. Psalmy, pieśni nad pieśniami, przypowieści, a pomimo to Żydzi bardzo mocno odbierają to dosłownie. Komentarz żydowski Szterna mówi tak, w najbardziej dosłownym rozumieniu tekst ten zaleca kanibalizm. Dlaczego więc Jezus używa to, co, dlaczego mówi to, co mówi? Bardzo dotyka mnie to, że w tym wszystkim Jezus nie jest zainteresowany, by w jakikolwiek sposób przypodobać się komukolwiek. Jest gotowy na to, że wielu zawróci i odejdzie. Bez względu na to, co Jezus by powiedział, oni i tak najprawdopodobniej by tego nie przyjęli. Nie byli na to gotowi. Jezus tymi słowami, kiedy mówi, jeśli nie będziecie jedli Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Jezus wprowadza ich powoli, stopniowo, przygotowuje ich na to, co zostanie na nową Paschę, na to, co zostanie ustanowione podczas ostatniej wieczerzy. Jezus przecież w jakiś sposób mówi prawdę. Oczywiście my spożywamy podczas pamiątki wieczerzy Jego ciało i krew, ale w sposób symboliczny. Oni nie byli gotowi na to, żeby to przyjąć. Nawet najbliższym apostołom było to jeszcze zakryte. Później Jezus w dalszym nauczaniu będzie powolutku ich wprowadzał, będzie coraz częściej powtarzał to, że będzie musiał zostać wydany, że go wszyscy opuszczą, że odda swoje życie, że go zabiją, ale on później zmartwychwstanie. Stopniowo Jezus będzie ich w to wprowadzał. Kiedy Jezus podczas ostatniej wieczerzy zasiądzie ze swoimi najbliższymi apostołami, znów odwoła się do tych właśnie słów. Kiedy podniesie chleb, kiedy będzie go łamał, kiedy będzie podawał im wino, będzie mówił, to jest ciało moje, to jest krew moja. Więc dlaczego miałby użyć innych słów? Z drugiej strony pomyślmy o tym. Oni nie chcieli Mesjasza takiego, jakiego, oni nie chcieli go widzieć takim, oni go chcieli widzieć w określony sposób. Oni chcieli widzieć Mesjasza królującego, Mesjasza, który przyjdzie, zasiądzie na tronie, który obejmie panowanie i wyzwoli ich spod panowania rzymskiego. Oni nie byli gotowi przyjąć do wiadomości, że Mesjasz taki nie będzie, że to będzie Mesjasz cierpiący, który odda swoje życie za żywot świata. Więc cokolwiek by nie powiedział, i tak by tego nie przyjęli. Myślę też z drugiej strony, kiedy nad tym w tym tygodniu myślałem, że pójście za Jezusem często wymaga od nas wiary. Zwróćcie uwagę, tam odbywa się coś takiego, Jezus kończy tą mowę, połowa, nie wiem, może nie połowa, duża część zawraca. Jezus zwraca się do swoich, ja tego już nie czytałem, ale chwilę dalej, na sam koniec, Jezus zwraca się do swoich najbliższych apostołów, mówi, wy też chcecie odejść? I widać, że oni dalej też, oni też nie rozumieją. Oni też nie mają zrozumienia jeszcze tych słów i mówią, oni mówią, odpowiadają mu tak, Panie, ale dokąd my pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Myśmy poznali, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Widać doskonale, że oni mówią, że oni to czuć, że oni nie rozumieją Jego słów, ale pomimo to zostają, bo zdążyli na tyle zbliżyć się do Jezusa, by Mu zaufać i zawierzyć. Tamta natomiast grupa nie podjęła tego wysiłku, woleli się odwrócić na pięcie i odejść. Pójście za Jezusem często, pomimo tego, że pewnych rzeczy nie będziemy rozumieć, wymaga od nas wiary. I powiem wam szczerze, że ja również często funkcjonuję tak, że nie do końca wiele rzeczy rozumiem, ale za tym idę. Staram się przynajmniej za tym iść. Czasami czytam coś, uwierzcie mi, ja mam wiele rzeczy jeszcze zakrytych. Jak czytam często Stary Testament, patrzę na to słowo i mówię, Panie, dlaczego tak musiało być? Nie można było inaczej? Ale skoro te słowa są zawarte w tej księdze, to znaczy, że jakiś był tego cel. Jedyne, co mi pozostaje, to przyjąć to na wiarę i powiedzieć, Boże, Ty jesteś Bogiem, ja jestem człowiekiem. Ty jesteś mądry, ja jestem głupi. I często pójście za Chrystusem wymaga wiary. I myślę, że dlatego też Jezus nie przebierał w słowach. Wiara. Właśnie. Mam nadzieję, że na tej sali nie ma ani jednej osoby, która myśli, że przez samo przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej zapewni sobie przepustkę do nieba. Bo od samego symbolicznego przystępowania do Wieczerzy nie zapewnisz sobie zbawienia. Jezus wielokrotnie mówi w tej księdze, w tym kazaniu, które tutaj wygłosił, nawiązuje do wiary, mówi, kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. W innym wersecie powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Nie da się tych dwóch rzeczy rozłączyć. Nie da się przystępować do wieczerzy i nie mieć wiary. Znaczy, mam nadzieję, że to jest oczywiste i że tego nie trzeba mówić, ale... Znaczy, nie da się tych... To jest... Wypełniając taki akt, to jest pusta symbolika. Nie będę się nad tym rozwodził, bo mam nadzieję, że to jest jasne i oczywiste. Te słowa były tym bardziej trudne dla słuchaczy, bo musimy pamiętać, że dla Żydów oni bardzo mocno rozróżniali to, co na pokarmy czyste i nieczyste. Na to, co mogą spożywać i tego, co nie mogą spożywać. Na to, co ich może kalać, na to, co ich może zanieczyszczać. Więc pomyślmy, w tym kontekście słowa Jezusa musiały tym bardziej brzmieć mocno i jeszcze bardziej razić w uszy. Już od dłuższego czasu jest takie dosyć mocno oklepane powiedzenie, zwłaszcza znane dla tych, którzy obracają się w poradnikach odnośnie do zdrowego żywienia. Jesteś tym, co jesz. Jesteś tym, co jesz. Kiedy zastanawiałem się w tym tygodniu nad znaczeniem tych słów, kto je w ogóle powiedział, co autor miał na myśli, i kiedy zacząłem szukać, kto jest tak naprawdę autorem tego zdania, to wypowiedział je pewien filozof w XIX wieku, Feuerbach. One znaczyły w oryginale mniej więcej tak. Posłuchajcie. Nasza dieta ma decydujący wpływ na kształt naszego myślenia i naszej świadomości. Nasza dieta ma decydujący wpływ na kształt naszego myślenia i naszej świadomości. Powiem wam, to jest niesamowite. Jak się zacząłem zastanawiać, żeby była jasność, ja nie jestem człowiekiem, który uważa, że w dosłowny sposób, jeśli coś jem, jestem tym, co jem. Bo nie wierzę w to, że jak jem wieprzowinę, to jestem świnią. Natomiast kiedy zastanowimy się nad głębią tych słów, a jeszcze zwłaszcza w kontekście tego słowa, które dzisiaj poruszamy, to powiem wam, w tym naprawdę widać potężną głębię. Żydowski sposób myślenia rozumuje bardzo podobnie. W komentarzu Sterna, który już przywoływałem, Żydzi mesjanistyczni tak rozumują słowa Jezusa. Spożywanie ciała oznacza zatem przejęcie w całości Jego sposobu postępowania i życia. Jezus chce, abyśmy żyli, czuli, myśleli i postępowali jak On. I swoją mocą uzdalnia nas do tego. Czujecie tą głębię? Jezus chce, byśmy myśleli, żyli, czuli jak On. Zupełnie inaczej wtedy brzmią te słowa: jesteś tym, co jesz. Zapewniam cię, że jak będziesz karmił się regularnie tym chlebem, to nie ma takiej możliwości, żebyś pozostał dalej starym sobą. Nie ma możliwości, by to słowo cię nie przemieniało, bo nie upodobniało cię do Chrystusa. Nie ma możliwości, że przesiąkając Jego słowem, bo On jest również tym słowem. On jest chlebem, On jest słowem. Pierwsze słowa z Ewangelii Jana mówią: na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Słowo ciałem się stało. Nie ma możliwości, że każdego dnia karmiąc się, nie będziesz się stawał taki jak On. To jest gwarancja, to jest zapewnienie. No chyba, że nie wiem, karmisz się od czasu do czasu i wrzucasz jakieś ochłapy dla Pana Boga. I pokarm duchowy jest na ostatnim miejscu, który spożywasz. Nawiązanie Jezusa w wersecie 49, kiedy Jezus wypowiedział słowa: ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Jezus odnosi się do tego, co oni do Niego powiedzieli, mówiąc: ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, co Ty nam dasz? My chcemy ciągle tego chleba. Jezus odnosi się do pewnej prawdy. I odwołując się do tej historii, właśnie wspomina ten czas, kiedy Bóg Ojciec przez 40 lat karmi swój lud na pustyni, codziennie dając im mannę z nieba, zaspokajając im ich potrzeby cielesne. Ale Jezus im pokazuje na pewną prawdę. Co z tego, że oni jedli przez 40 lat? Co z tego, że Bóg dawał im pożywienie? Jak oni wszyscy pomarli, tam polegli i nigdy nie weszli do swojej ziemi obiecanej. Dziś Bóg Ojciec dał wam chleb z nieba. Mówi: musicie się karmić. Coś wam powiem, możesz karmić się każdego dnia. Możesz dbać o swoje ciało i tak ci to nic nie da, jeśli nie będziesz dbał o pokarm swojego ducha, jeśli nie będziesz zabiegał o pokarm duchowy. Pomrzesz tak jak tamci ojcowie na pustyni. Już w Starym Testamencie chleb był traktowany jako szczególny dar od Boga. Chleb, wino, oliwa to były absolutnie podstawowe pokarmy dla każdego Żyda w tamtym czasie. Każda kolacja zaczynała się od tego, że głowa rodziny łamała chleb, wypowiadała dziękczynienie, błogosławiła. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, naprawdę tak zrozumieć, czym tak naprawdę chleb był dla nich, dla Żydów. Ale pomimo to, że dziś nasze półki sklepowe uginają się do nadmiaru produktów, że mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, to mimo wszystko chleb jednak dalej pozostaje w naszym jadłospisie podstawowym pokarmem. Nie wiem, może dlatego, że od prawie 3 tygodni nie miałem tego chleba w ustach. Powiem wam, jak pomyślę, że to tak mogłoby trwać dalej, nie wyobrażam sobie tego. Pomyśl o tym przez chwilę. Czy jesteś w stanie usunąć chleb ze swojego jadłospisu? Ten codzienny chleb. Pomyśl, jakie uczucie ci towarzyszy? Co myślisz w tym momencie? Chciałbyś tak żyć bez tego chleba? Ja wam powiem, ja sobie tego nie wyobrażam. Nie wiem, czy jestem tak uzależniony od tego, ale tęsknię, marzę już o tym, żeby chwycić kromkę chleba do buzi. Moje kubki smakowe, gdy to wypowiadam, już nabierają, już ślinianki mi napływają. Jezus chce być, był tak uzależniony właśnie od Niego, jak od tego chleba. Jezus chce być podstawowy, musicie to zrozumieć. Jezus chce być podstawowym pokarmem w twoim życiu. On nie chce być przystawką, On nie chce być dodatkiem do tego chleba. My często o dodatki dbamy. On chce być pierwszy, podstawowy. On chce, nie chce być przekąską w twoim życiu. On nie chce być w twoim życiu przystawką, nie wiem, zasmażką. Nazwij to sobie jak chcesz. On chce być chlebem, prawdziwym chlebem żywym. On pragnie, byś codziennie, każdego dnia karmił się Nim, relacją z Nim, z Jego Słowem. My myślimy, że wypowiedzieliśmy modlitwę grzesznika, wrzucimy Panu Bogu od czasu do czasu jakieś ochłapy, jakąś przekąskę wrzucimy i to nam wystarczy. Naprawdę tak myślisz? Spróbuj nie jeść. Wiecie, co nas różni? Dlaczego my nie rozumiemy tej prawdy duchowej? Ponieważ my wiemy, my bardzo mocno rozumiemy znaczenie słów. Znaczy my wiemy, mamy świadomość pełną, że jeśli nie będziemy jeść, to po paru tygodniach zaczniemy słabnąć, a później w końcu umrzemy. Dlaczego więc mamy przekonanie, że jak nie będziemy się karmić chlebem żywym, jeśli nie będziemy spędzać z Nim czasu, nie będziemy przesiąkać tym chlebem, tym Jego Słowem, dlaczego my myślimy, że będziemy żyć wiecznie? Czy naprawdę myślisz, jak sądzisz, który z tych, ty cielesny czy ty duchowy, który wygra? Ktoś kiedyś porównał, bardzo mi się to porównanie podobało, nasze życie, nawet nie wiem, czy pastor Mirek podczas któregoś kazania swojego nie dotknął tego porównania, pozwolę sobie go przywołać. Wyobraź sobie, że twoje życie reprezentuje takie dwa byki. Jeden reprezentuje tego cielesnego, drugi duchowego. Jeśli w twojej zagrodzie, zwanej życiem, będziesz wypasał codziennie, będziesz karmił, będą te dwa byki chodziły. Jednego będziesz wyprowadzał na fantastyczne pastwiska. Będziesz codziennie mu dawał soczystej, dobrej trawy. Jak sądzisz, jak ten byk będzie wyglądał? Po wielu tygodniach, miesiącach to będzie dorodne byczysko. Kupa mięśni. Nic go nie powali. Ale jeśli tego duchowego byka będziesz od czasu do czasu karmił kępką trawy, wrzucisz mu jakieś resztki, jak sądzisz, jak on będzie wyglądał? Będzie to szkapa, wystające kości. Tamten cielesny byk tylko spojrzy na niego, pacnie go ogonem, on się przewróci. Więc pytam się ciebie, jak myślisz, czy naprawdę uważasz, że jesteś w stanie tak przeżyć swoje chrześcijańskie życie, że ty nie musisz się karmić duchowo? Twoja cielesność da wygraną. Upadniesz, nie dobiegniesz do końca. Gdyby to było takie oczywiste, że wystarczy się pomodlić, oddać swoje życie Jezusowi, wrzucić Mu kępę trawy raz w niedzielę, to Paweł nie wypowiadałby tych słów, mówiąc, że wiarę zachowałem, biegu dokończyłem. On się cieszy, że wytrwał do samego końca. Żeby dochować wiary, żeby wytrwać do końca, to musisz się karmić duchowo. Po prostu tak już jest. Jezus zrozumiał tą prawdę i dlatego tą prawdę próbował tu sprzedać. Dziś tak właśnie wygląda życie wielu chrześcijan. Chodzą takie szkapy duchowe. Wrzucając kępkę trawy w niedzielę i robiąc Panu Bogu łaskę. Myślisz, że zrobisz Panu Bogu łaskę? Ty zdziwisz się. Naprawdę się zdziwisz. Wiecie co, ja wolę doświadczać łaski, niż ją Panu Bogu robić. Dlaczego więc tak często nie dbamy o ten pokarm duchowy? Dlaczego więc tak bardzo nie dbujemy tą relację z Jezusem? Z tym chlebem żywym. I błagam Cię, tylko nie mów mi, że Ty tego słowa nie rozumiesz. Naprawdę nie rozumiesz, co tu jest napisane, dlatego do Niego nie sięgasz? Nie rozumiesz, czy nie chcesz rozumieć? Ta książka jest bardzo prosta w obsłudze. Jak tu jest napisane, że masz nie plotkować, to nie plotkuj. Jak masz problem w ogóle, nie rozumiesz, naprawdę rzeczywiście masz trudności, to nie sięgaj do Starego Testamentu, czytaj nowe. Ewangelie, listy. Nie musisz wszystkiego rozumieć, ale i tak Duch Święty będzie wykonywał w tobie pracę. Jak jest napisane, że masz nie plotkuj. Jak jest napisane, że masz przebaczać, to przebaczaj. Może my się nauczyliśmy po prostu tak mówić, że nie rozumiemy, bo jest nam wygodniej. I dajemy sobie wytłumaczenie, dlaczego po to słowo nie sięgamy. Ono naprawdę jest chlebem, który jest w stanie dać nam życie wieczne. Duński teolog Søren Kierkegaard powiedział kiedyś, posłuchajcie, bardzo mocne zdanie. Sprawa jest całkiem prosta. Biblia jest bardzo łatwa do zrozumienia, lecz my, chrześcijanie, jesteśmy bandą spiskujących kanciarzy. Udajemy, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć jej, ponieważ wiemy bardzo dobrze, że z chwilą, gdy zrozumiemy, jesteśmy zobowiązani do zgodnego z tym postępowania. Mocne, prawda? Dobrze. Chciałbym przejść do swojej drugiej części. Obiecuję, że nie będzie tak długa. Chciałbym, byśmy przyjrzeli się kontekstowi, w jakim umieszczone są te słowa. Ponieważ słowa te padają, o nich czytamy w samym środku Ewangelii Jana, z tego rozdziału Ewangelii Jana. Ale to, co wydarza się przed tymi słowami, ma gigantyczne znaczenie. Kiedy spojrzymy na to, co jest przed i na to, co jest po, to nagle wyłania nam się dodatkowy problem i aspekt, który myślę, że może mieć duży wpływ na nasze życie, na przyjrzenie się sobie i własnemu sercu. Te słowa padają pod wpływem, jakby inspiracją do tego było to, co się wydarzyło dzień wcześniej. Pierwsze wersety 6 rozdziału mówią historię o tym, jak Jezus w cudowny sposób rozmnożył 5 bochenków i 2 ryby. Podążający za Nim wielotysięczny tłum, Jezus widzi, oni idą, podążają za Nim i przychodzi koniec dnia. Jezus widzi ich potrzebę, widzi, że są głodni, postanawia coś z tym zrobić. To nie oni przychodzą do Niego, to jest ważne, ale Pan Jezus widzi jako pierwszy tą potrzebę i pyta swoich uczniów, co damy im do jedzenia. On doskonale wiedział, co ma zrobić, ale wystawia swoich uczniów na próbę. I znamy tą historię, ja nie chcę jej opowiadać, bo nie chcę zabierać tym czasu. Wiemy, co się wydarzyło. Jezus w cudowny sposób dokonuje rozmnożenia tego chleba i ten potężny tłum, jest mowa o 5000 mężczyzn, nie licząc kobiety i dzieci, i ten potężny tłum zostaje nakarmiony. Ludzie są zafascynowani tym, co zobaczyli i postanawiają obwołać Go królem, porwać Go i obwołać Go królem. Jezus wie doskonale i ucieka. Przedostaje się na drugą stronę jeziora. Oni tam pozostają na noc. Koczują tam, śpią najprawdopodobniej. No śpią tam po tej drugiej stronie, gdzie ten cud został dokonany. Jezus przedostaje się na drugą stronę. Za Nim płyną Jego uczniowie. Tam się jeszcze jest sytuacja, w której się spotykają na tym jeziorze. Jezus chodzi po jeziorze, przychodzi do nich. Dopływają do Kafarnaum. I ten wielotysięczny tłum się budzi następnego dnia i jest głodny dalej, bo jest już pora śniadania. I oni widzą, że mówią, dobrze, to gdzie jest ten Jezus, który nas wczoraj nakarmił? Widzą, że Go nie ma, więc zaczynają rozpaczliwie Go poszukiwać. W końcu płyną na drugą stronę jeziora za Nim, odnajdują Go tam i mówią do Niego, Jezu, czemu tu przybyłeś? A Jezus do nich mówi pewne słowa, 26 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Słyszycie? Oni nie poszli za Nim dlatego, bo widzieli cuda, tylko dlatego, że Jezus ich nakarmił. Zaspokoił ich potrzebę, cielesną potrzebę. I co Jezus robi? Jezus w tym momencie rozpoczyna właśnie to nauczanie i mówi, proszę, oto jestem, mogę dać wam siebie, na ten moment nie dam wam nic więcej. Daję wam siebie, ja jestem prawdziwym chlebem żywym. Oni słuchają tego, co on w ogóle plecie. Nie rozumieją tego, co on do nich mówi. A Jezus nie spełnia ich potrzeb, nie daje im kolejnego posiłku, tylko mówi, proszę, daję wam siebie. Czy jesteście zainteresowani? Cały ja dla was. Ja mogę dać wam prawdziwy chleb żywy. Oni tak kompletnie nie rozumieją tego, co on mówi. I na samym końcu 6 rozdziału czytamy to, co już czytaliśmy, że od tamtej pory wielu zawróciło i więcej za nim już nie chodziło. Chwytacie, co chcę powiedzieć? Powiem innymi słowami. Jeśli ktoś jeszcze nie złapał, to powiem inaczej. Jezus, powiem tak. Jezus daje im kolację. Zaspokoił ich potrzebę. Oni, widząc ten niesamowity cud, chcą go obwołać królem. Jezus odchodzi na bok, ucieka na drugą stronę jeziora razem z uczniami, ale oni się budzą i chcą śniadania. Śniadania nie ma, śniadanie uciekło. No to może nie śniadanie przepadło, ale chociaż obiad będzie. No to latają, gdzie ten obiad jest. I znajdują Jezusa po drugiej stronie jeziora, a Jezus mówi, nie. To, co mogę wam teraz dać, to siebie. Co? Siebie? Widzę ich, jak stali, już drapali się po głowach. Co on w ogóle bredzi? Jezus mówi, nie dam wam żadnego dodatkowego posiłku. To, co mogę wam teraz dać, to siebie. Zainteresowani? Oni nie byli zainteresowani. Oni nie chcieli takiego Jezusa. Oni chcieli Jezusa, który spełniał ich potrzeby i ich oczekiwania. Oni nie chcieli Jezusa, który jest chlebem żywym. Oni chcieli widzieć Go według własnego widzimisię. On miał spełniać ich potrzeby. Słyszycie to? My często taką postawę przyjmujemy. Traktujemy Jezusa jak dżina, który ma nam robić dobrze. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad naszą relacją z Jezusem. Proszę was teraz o chwilę szczerości. Spójrzcie w własne serce. Po co za nim w ogóle poszedłeś? Za jakim Jezusem chciałeś podążać? Po co w ogóle tu przychodzisz? Czego od Niego oczekujesz? Pomyśl. Może są rzeczy w twojej głowie, które od dawna oczekujesz, wołasz do Boga i prosisz Go. Czy jesteś z Nim dlatego, żeby coś do Niego dostać? Czy jesteś z Nim może dlatego, za to, kim On jest? Za to, co dla ciebie uczynił? Czy jeśli Jezus nie będzie spełniał twoich oczekiwań, czy dalej będziesz za Nim chodził? Czy może odwrócisz się na pięcie jak tamci i pójdziesz w drugą stronę? I zdziwisz się. Ale Jezus nie będzie za wszelką cenę ciebie zatrzymywał. Nie zrobi tego. Ponieważ kiedy tamten tłum uczniów odchodził, on nie pobiegł za nim i nie powiedział: sorry, przepraszam, wybaczcie mi, poniosło mnie. Trochę przesadziłem. No dam wam trochę, nie wiem, co chcecie. Jakieś przystawki wam dać? Pod wieczorek? On tego nie zrobił. Za czym idziesz? Za czym podążasz? Jakiego Jezusa szukasz? Do jakiego Jezusa się modlisz? Często tak jesteśmy strasznie skoncentrowani na sobie. Ja, moje potrzeby, dla mnie. Panie Jezu, proszę Cię, widzisz przecież moje problemy, przecież napraw moją sytuację w pracy, napraw sytuację moją, nie wiem, osobistą, relacyjną. Panie Jezu, proszę Cię, uzdrów mnie. Ja. Słuchajcie, żeby była jasność, żeby nikt do mnie nie przychodził, ja nie głoszę teologii, że nie mamy w Bogu zaopatrzenia. Ja wierzę bardzo głęboko w to, że Bóg chce nas zaopatrywać. Tylko trzeba zamienić pewne priorytety. Jeśli będziesz w bliskiej relacji z Nim, jeśli się On stanie twoim chlebem, jeśli będzie twoim przyjacielem, to zapewniam cię, że często, gęsto nawet nie będziesz musiał Go o to prosić, bo On ci to da. Ja widzę te fragmenty, że mamy prosić, przychodzić. Ja to wszystko wiem. Ja próbuję wam na coś zwrócić uwagę. Być może trochę w szokujący sposób dla niektórych z was, ale czasami tak trzeba. Widzę później sfrustrowanych chrześcijan, którzy Pan Jezus nie spełni ich oczekiwań, się odwracają na pięcie i odchodzą, bo nie rozumieją, że Jezus chce pierw bliskości i relacji z tobą, a wszystko inne będzie wynikać z tego. W ciągu ostatniego, nie wiem, półtorej tygodnia, jeśli masz przyjaciela, to powinieneś dobrze wiedzieć, że przyjaciel to jest ktoś, różni się tym od znajomego, że znajomy, jak nawet usłyszy o twojej potrzebie, to nawet być może na nią nie zwróci uwagi. A ja w zeszłym tygodniu miałem sytuację, w której powiedziałem o coś moim przyjacielowi, on powiedział, słuchaj, nie ma problemu, ja ci pomogę. Ja mówię, nie, stary, dam sobie radę. Ja go nawet nie poprosiłem. On już był gotowy, w blokach startowych stał, żeby mi pomóc. To jest przyjaźń. To jest bliska relacja. Gdyby tak nie było, Jezus by nie powiedział, szukajcie pierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Rok temu stałem tutaj, głosiłem też z Ewangelii Jana z historii o krzewie winnym. Pamiętacie te słowa? Proście o cokolwiek byście chcieli, dam wam to, jeśli trwać będziecie we mnie i słowa moje w was trwać będą. Jeśli będziesz z nim trwał w bliskiej relacji, zapewniam cię, że Pan Jezus bardzo chętnie będzie ci pomagał, jeśli to będzie zgodne z Jego Bożą wolą. Zamieniliśmy Ewangelię. Niestety to jest nasz problem. Zamieniliśmy Jezusa i Ewangelię na to, co ma nam służyć. Na to, co ma nam błogosławić i nas zaopatrywać, a nie na to, co ma nas przemieniać. Wielu odeszło, zawróciło i... Bo po co im taki Jezus? Bardzo mnie dotyka, wiecie co, w tej historii? Bo dogłębnie dotyka mnie to, że to Pan Jezus dostrzegł pierwszy ich potrzebę. Nikt nie musiał nawet do Niego przychodzić i Go o to poprosić. Wielu z was, kiedy po raz pierwszy zaczynało wołać do Boga, kiedy dziś spotykaliśmy Go, to Pan Jezus bardzo często zaopatruje nas i przychodzi z tą potrzebą i ją zaspokaja. Ale kiedy widzi później, że ty dalej przychodzisz roszczeniowo, oczekując i nie masz poustalanych priorytetów i On nie jest na pierwszym miejscu, to właśnie później tak się dzieje, że Jezus nie spełnia tego, bo On nie robi tego dlatego, żeby ci zrobić na złość, tylko dlatego, że chce ci na coś zwrócić uwagę. I być może, nie wiem, sam sobie odpowiedz na to pytanie, być może czasami nic się nie dzieje w twoim życiu, bo może masz właśnie pozamieniane priorytety i jesteś z Nim dlatego, że chcesz coś od Niego dostać, a nie za to, kim On jest dla ciebie. Wielu ludzi, widzicie, chce z Panem Jezusem mieć przygodę w wersji all inclusive. Nie wystarczy im, że mają przygodę i zjedzą sobie z Nim razem kolację. Jak biura podróży dzieci organizują. Śniadanko, obiady, kolacje, pełen pakiet, full wypas. I my byśmy tak dzisiaj chcieli, żeby Pan Jezus był na każde nasze zawołanie. Naprawdę po to Jezus przyszedł? Żeby nam tylko dogadzać? Czy może przyszedł po to, by oddać swoje życie za ciebie? On naprawdę zrobił wszystko. On jest godzien wszelkiej chwały i wszelkiej czci. Nie zastanawiaj się nad tym, co Jezus może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla Jezusa. Wiesz, co możesz zrobić? Każdego dnia karmić się tym chlebem, wzrastać duchowo, przestać być duchową szkapą. Opamiętać się. Prawda jest taka, że opamiętanie się jest kluczem do tego, żeby stanąć kiedyś przed Bogiem w czystości. A my często żyjemy, siedząc po uszy w... Nie powiem w czym. Czy naprawdę nie wystarcza ci to, co On dla ciebie zrobił? Słuchajcie, On zrobił wszystko, absolutnie wszystko, co jest ci potrzebne do życia wiecznego. Przyszedł na ten świat, dał się upokorzyć, przybić do krzyża. To naprawdę jest mało? On widział ciebie, kiedy przybijali go do krzyża, kiedy przybijał go twój grzech. On patrzył z miłością na ciebie. Wiecie, co myślę? Że kiedy go obierali z godności, kiedy go rozebrali do naga, bo w tamtych czasach krzyżowali nago, kiedy stał obnażony przed tym tłumem, kiedy pluto na niego, kiedy go wyzywano, on patrzył z miłością na ciebie, bo tak bardzo cię kocha. To nie jest powód, żeby być przy nim blisko. Powiem wam, myślę sobie, że kiedy Jezus wisiał na tym krzyżu przybity i te potężne tłumy stały się śmiały z niego, wokoło całej Jerozolimy, wokoło całej Golgoty były tłumy, armie, zastępy anielskie stojące w gotowości, całe legiony gotowe na jedno jego skinięcie, by odbić swojego króla. Ale on się nie cofnął, bo on patrzył na ciebie z miłością, bo chce cię mieć blisko twojego serca, chce być twoim przyjacielem. Nie kiwnął palcem, nie dał nawet wskazówki, by go nie cofnął się o krok. Bo tak bardzo cię kocha, rozumiesz to? Proszę cię, pojmij to. On uczynił wszystko, on jest godzien wszelkiej chwały i czci. Jedyne, o czym marzę, czego pragnę i za co wołam do Boga, abyś nie pozostał obojętny na to słowo. Wielu z was ma doskonale poukładane priorytety i jesteście z Nim dlatego, bo Go kochacie i niczego od Niego nie oczekujecie. Ale patrzę dziś naprawdę i widzę wielu chrześcijan jak takie szkapy duchowe, nierozumiejące, gdzie należy po właściwy chleb przychodzić. Modlę się, by to słowo trafiło na właściwy grunt. Chcesz być jak grunt skalisty? Pamiętacie przypowieść o czterech glebach? O siewcy? Przeraża mnie myśl, że ty wyjdziesz stąd i nic z tym nie zrobisz. Przeraża mnie. Proszę cię, w tym tygodniu wejdź, wglądnij w własne serce. Dokonaj przeglądu. Po co za nim idziesz? Po co zmierzasz? Czego od niego oczekujesz? Może po prostu w tym tygodniu zrób coś, czego być może jeszcze nie robiłeś. Nie przychodź do niego z niczym. Może zrób sobie postanowienie, że w tym tygodniu będziesz przychodził i tylko mu dziękował za to, kim on jest i co dla ciebie zrobił. Przewartościuj swoją relację z nim. Bo On naprawdę jest godzien wszelkiej chwały i czci. Cudowny Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty dałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa. Najwspanialszy dar i prezent, jaki mogłeś nam dać. Dziękuję Ci za to, że stał się dla nas prawdziwym chlebem żywym. Że Ty poprzez Niego dajesz nam codzienny pokarm. Ojcze, proszę Cię, by to słowo wydało plon. Pragniemy Twojej bliskości, Twojej relacji, przyjaźni z Tobą. Nie chcemy do Ciebie przychodzić i ciągle tylko prosić, ale chcemy Cię wywyższać, wielbić za to, jaki Ty jesteś. A Ty jesteś dobry, kochany, pełen miłości i łaski. Ale jesteś również Bogiem, który nie da się z siebie naśmiewać. Niech to słowo Tobie odda chwałę. Bądź wywyższony, Panie Jezu, za wszystko, co robisz. Amen.